Rozdział 26. Kapitan Gregg wychylił się z włazu wieżyczki swojego Shermana i podniósł rękę. Szkolne podwórze, na którym zgromadzono pojazdy do wypadu grupy komandora Compayna, zadrżało od ryku uruchamianych silników czołgowych i niemal skryło się w szaro-niebieskich spalinach. Czerny przytknął chustkę do ust, gdyż dym zaczynał go dusić.
Pierwszy usłyszał w słuchawkach. To zgłaszał się kapitan Gregg. Ruszamy. Od tego czasu obowiązuje cisza radiowa. Sygnały tylko wizualne. Lista sygnałów jest w każdym samochodzie. Zachować porządek w kolumnie. Samochód Wooda na początek. Prowadzić aktywne rozpoznanie. Przyjąłem bez odbioru. Ryder ściągnął słuchawki i położył je koło radiostacji umieszczonej na tylnym siedzeniu. Jedź, powiedział do Wooda. Ten wrzucił bieg i wyjechał na drogę, aby zająć pozycję na czele kolumny. Tam zatrzymali się, czekając, aż czołgi ustawią się w wyznaczonym porządku. Co to jest? Wood dopiero w tym momencie dostrzegł drewnianą kulkę wiszącą na łańcuszku zaczepionym obok radiostacji. Mój amulet. Kiedyś ci o nim opowiem. Zawsze mnie strzegł, nawet w najbardziej niesamowitych sytuacjach.
Czołg Grega szarpnął, zakołysał się na gąsienicach i ruszył, rzucając na boki żwir szkolnego podwórka. Tuż za nim pojechał drugi czołg. Załoga trzeciego odczekała, aż Dodge z Afganem, Czernym i Compaynem oraz transporter opancerzony, wyładowany kanistrami z benzyną, na którym groźnie sterczały cztery lufy działka przeciwlotniczego, włączą się do kolumny i ruszyła, zamykając wyprawę. Czerny był zadowolony z pomysłu Compayna, aby w ten sposób dojechać w okolice zamku. Trzy czołgi, transporter oraz dwa samochody z karabinami maszynowymi tworzyły siłę, która z łatwością mogła przebić się przez zaporę, jaką mogli napotkać na drodze. Rada Wooda, aby każdego Dodge'a uzbroić w dwa karabiny maszynowe, okazała się bardzo dobra. Próby przeprowadzone nad ranem wykazały, że siła ognia zestawu dwóch sprzężonych karabinów maszynowych była ogromna i zaczął się głośno zastanawiać, dlaczego takiego rozwiązania nie stosowano powszechnie na polach bitewnych w Europie, skoro tak dobrze sprawdziło się w Afryce. Wood odpowiedział na to krótko. A widziałeś coś bardziej zbiurokratyzowanego niż amerykańska armia? Za 2 lata zarządzenie o uzbrojeniu jeepów w 2 karabiny maszynowe zostanie podpisane i trafi do jednostek. Jadąc na przodzie, Wood i Ryder, mający największe doświadczenie w podjazdowych walkach, mieli wyszukiwać niebezpieczeństw, jakie mogły zagrozić ich konwojowi. Nie należało się spodziewać skoncentrowanego ataku, gdyż niemieckie wojska były już w rozsypce, ale możliwe było napotkanie wycofującego się oddziału uzbrojonego w pancerfausty, szczególnie niebezpieczne dla czołgów. Dlatego załoga pierwszego Dodge'a miała zwracać uwagę na przydrożne kępy krzaków, rowy i pobliskie budynki, gdzie mógłby ukryć się strzelec z pięścią pancerną. Zapewne chciałby ją wykorzystać do zniszczenia czołgu, a nie samochodu, i to dawało szansę, że nie przeżyje ognia 2 karabinów maszynowych, przy których usiadł Ryder. Zsunął do tyłu plandekę, przywiązał się paskiem do rury tworzącej szkielet, na który naciągnięty był brezent opończy, i tkwił nieruchomo jak drapieżny ptak wypatrujący zwierzyny.
Jak przeżyłeś? Czerny zwrócił się do Afgana, gdy tylko wyjechali z miasteczka i zagłębili się w las. Wcześniej nie mieli możliwości, aby porozmawiać o minionych czasach. Załoga samolotu pomyliła się o 100 kilometrów i zamiast pod Warszawą zrzucili mnie pod Piotrkowem. Chłop, u którego się schroniłem, pamiętam, nazywał się Łaszczuk. Wydał mnie gestapo. Przyjechali w nocy i otoczyli chałupę. Chciałem popełnić samobójstwo, ale chłop zaszedł z tyłu i zdzielił mnie czymś po głowie. Ocknąłem się w celi więzienia w Piotrkowie. Dlatego doszły do nas wieści, że zginąłeś. A jak się stało, że żyjesz? Cichociemni nie wychodzili z gestapo. Pamiętasz, jak ataman uczył nas uwalniania się z kajdanek? Byłeś mistrzem. Zrobiłem to, gdy wieźli mnie na przesłuchanie z więzienia do siedziby gestapo i uciekłem. Co tu więcej opowiadać? Najwyraźniej nie chciał wspominać tamtego czasu.
Globkę, trzymając metalowy kubek z herbatą, skinął na wartownika przed drzwiami, aby wpuścił go do celi. Ten zdjął kłódkę i odsunął skobel, otwierając wejście do pomieszczenia, w którym więziono Natalię. Był to pokój wieży, w którym kiedyś stały armaty, o czym świadczyły okrągłe otwory w ścianach. Globkę kazał zabić je deskami, aby Natalia nie mogła przekazywać wiadomości. Deski chroniły ją przed zimnym wiosennym wiatrem, ale mimo to w prowizorycznej kamiennej celi pozbawionej ogrzewania było bardzo zimno. Słysząc otwieranie drzwi, podniosła się i usiadła na pryczy zbitej z desek, okrywając się kocem. Globkę postawił kubek na stoliku obok łóżka i przysunął sobie krzesło.
Zimno tu, ale już niedługo. Powiedział, jakby zależało mu na poprawieniu nastroju dziewczyny. Za 2-3 dni wyjedziesz, choć wciąż będziesz pod moją opieką. Nie zareagowała na jego słowa, ale sięgnęła po kubek i przytrzymała w dłoniach, starając się ogrzać je. Wyjął z kieszeni munduru złożoną kartkę. Rozprostował ją i położył przed Natalią. Teraz zaszyfrujesz i nadasz ten meldunek. Oczywiście i tym razem starannie sprawdzimy, czy nie ukryłaś w nim sygnału alarmowego. Podsunął jej paczkę papierosów, ale pokręciła głową. Spełniłaś już swoje zadanie, wysyłając poprzedni meldunek, więc teraz nie rób głupstw. Jesteś blisko wolności. Nie zareagowała na te słowa. Sięgnęła po kartkę i spojrzała na tekst. Ewakuacja wkrótce. Nadzoruje porucznik Orillo. Globkę podsunął jej książeczkę do nabożeństwa, za pomocą której szyfrowała meldunki i wstał. Wrócę za parę minut.
Natarczywe pukanie do drzwi zbudziło Zawieniagina. Spojrzał na zegarek. Dochodziła godzina 4 nad ranem. Położył się spać nieco wcześniej, przyzwyczajony, że w Moskwie nie wolno było udawać się na spoczynek, zanim towarzysz Stalin nie opuścił gabinetu i nie poszedł do swojego kremlowskiego apartamentu, co zwykł czynić o świcie.
Czego tam? Krzyknął. Towarzyszu generale, ważna wiadomość. Rozpoznał głos Czyżykowa. Wejść. Był wściekły, że krótki sen został tak niespodziewanie przerwany. Z korytarza wpadła smuga jasnego światła. Zmrużył oczy i podniósł się ociężale. Przez chwilę zastanawiał się, czy nie sięgnąć po szlafrok, który znalazł w poniemieckim domu, gdzie urządzono kwaterę dla niego. Chodził w nim wieczorem, gdy nikt nie widział zadowolenia, z jakim naciągał na gołe ciało jedwabne wdzianko. Coraz bardziej podobał mu się standard życia, jaki odkrywał na zajmowanych terenach. Zauważył nawet, że im bardziej zbliżali się do Berlina, tym okolice stawały się bogatsze. Czego tam? Powtórzył, okrywając się kołdrą. Podaj mundur. Nie chciał, aby podwładny widział go w gaciach okrytego pościelą. Czyżykow przesunął krzesło, na którym wisiała kurtka i spodnie, i odwrócił się, czekając, aż generał ubierze się. No, to raportujcie. Nasze służby goniometryczne odkryły, że w zamku Czocha działa radiostacja wysyłająca zaszyfrowane depesze. Może być szpiegowska. Szpieg pod nosem Niemców. W najlepiej strzeżonym zamku w Niemczech. Tak jest. Taki jest wynik namierzania i analizy szyfru użytego w depeszy. Nie jest to żaden ze znanych niemieckich szyfrów.
Zawieniagin machnął ręką. Meldunek podwładnego wydawał mu się nieprawdopodobny. Po chwili zreflektował się. W ciągu ostatnich 2 tygodni jego zespół, który krążył po terenach zajmowanych przez Armię Czerwoną, doświadczył wielu niepowodzeń. Wojska amerykańskie weszły do miasta Nordhausen, gdzie Niemcy wybudowali podziemną fabrykę Dora. I było oczywiste, że wywiozą stamtąd wszystkie rakiety i dokumentację, zanim oddadzą ten rejon Rosjanom. Z fabryki w Stassfurcie, która według międzynarodowych porozumień również znajdowała się w radzieckiej strefie, wywieźli 1200 ton uranu, jaką Niemcy w 1940 roku zrabowali w Belgii. 20 konstruktorów rakiet, a wśród nich Werner von Braun i generał Walter Dornberger, dojechało do Bawarii i oczywiste było, że lada dzień oddadzą się w ręce Amerykanów z całą dokumentacją. Nie mógł zlekceważyć informacji o zaszyfrowanych sygnałach z zamku Czocha. Mogły oznaczać, że działa tam amerykański szpieg, który sprzątnie sprzed nosa wojsk radzieckich aparat. Do tego nie mógł dopuścić. Beria nie wybaczyłby mu, że z terenów zajętych przez ich wojska wróg wywiózł tak cenne urządzenie. Ale co mógł zrobić?
Druga wiadomość. Aparat jest gotowy do ewakuacji. Zawieniagin sprawiał wrażenie, jakby nie zrozumiał wagi tej informacji. Przynieś kawy z kuchni, polecił. Łeb mi pęka z niewyspania. Uspokajał się powoli i zaczynał rozważać to, co powiedział Czyżykow. Ten wrócił po chwili, niosąc 2 kubki z kawą. Dla ciebie też wziąłem, powiedział jakby na usprawiedliwienie. Kiedy Niemcy zamierzają wywieźć aparat? Zawieniagin podmuchał na zbyt gorącą kawę i pociągnął niewielki łyk, bojąc się poparzyć język. Gorzki smak kawy rozszedł się po podniebieniu, przynosząc wyraźną ulgę. Wiedział, że za chwilę krew zacznie krążyć szybciej i nieznośne uczucie niewyspania zniknie. Choćby na godzinę. Dzisiaj, Sądzę, że wieczorem, odpowiedział Czyżykow, któremu kawa też pomagała przemóc zmęczenie i senność. Mamy jak przychwycić? Znaczy, uderzyć na konwój? Czyżykow pokręcił głową. Wyjadą w nocy. Jest niewielka szansa, że możemy zauważyć to bez pomocy Z1. Przekażcie mu, że czekamy na dokładną informację, kiedy konwój opuści zamek. Jeżeli nie wykona rozkazu, będzie traktowany jak dezerter. Czyżykow spojrzał zdumiony na Zawieniagina. Wiedział, co oznaczały te słowa. Każdy oddział Smierszu otrzymałby dane i rysopis agenta i rozpoczął polowanie na niego. Po schwytaniu zostałby on natychmiast postawiony przed sądem polowym i rozstrzelany. Jak dezerter, powtórzył Zawieniagin. Jaka jest najbliższa jednostka samolotów szturmowych? Nie wiem, to szybko się zmienia. Sprawdzę, towarzyszu generale. Niech trzymają w gotowości 3 iły, mówił o samolotach szturmowych IU-2. Do ataku na konwój ciężarówek. Tak jest. Czyżykow wstał, zabierając swój kubek. Nie skrewcie, Czyżykow. W głosie Zawieniagina zabrzmiała groźba. Przeciągnął się, żałując, że wypił kawę, która zabierze mu sen. Ech, nierozważny człowiek taki. Westchnął i wypił resztkę kawy.
Projekt wysłania samolotów, które zbombardowałyby konwój i zniszczyły aparat, nie odpowiadał mu. Wolał zdobyć to urządzenie. Wydawało mu się to możliwe, gdyż bez względu na to, w którą stronę skierowałyby się ciężarówki wyjeżdżające z zamku, musiałyby jechać w odległości kilkunastu kilometrów od radzieckich pozycji. Atak na nie i opanowanie konwoju wydawały się sprawą łatwą. Postanowił ten projekt rozważyć nad ranem, gdy krótki sen przywróciłby mu jasność myślenia. Ściągnął mundur i położył się na łóżku. Sen nadchodził szybko. Wszystko przebiegało zgodnie z planem. Przed zmrokiem dotarli do miejsca określonego w planie Compayna jako etap 1, gdzie czołgi miały pozostać, zaś samochody z komandosami rozpocząć ostatnią część rajdu. Już w bezpośredniej bliskości wojsk niemieckich. Do tego czasu nie napotkali żadnych wrogich oddziałów. Bez wątpienia sprawdziły się założenia Compayna, że Niemcy, dostrzegając grupę, woleli udać, że nic nie widzą, niż podejmować atak na silny konwój. Od punktu etap 1 dzieliło ich około 30 km do Greifen, które mieli ominąć szerokim łukiem i zanurzyć się w lasy otaczające jezioro. Był to najbardziej ryzykowny odcinek drogi, gdyż należało się liczyć z napotkaniem niemieckiego patrolu. Compayn nie martwił się tym. Cztery karabiny maszynowe dawały im wystarczającą siłę ognia, aby wygrać każdą potyczkę z grupką żołnierzy. Zaś walka nie powinna wzbudzić alarmu w zamku, gdyż było oczywiste, że zostanie przypisana wypadowi radzieckiego oddziału. Bez przeszkód osiągnęli miejsce oznaczone jako etap 2. 2 kilometry za wsią Vogelsdorf, która wydawała się całkowicie opuszczona. W istocie większość mieszkańców ewakuowano, a ci, którzy pozostali, nie mieli zwyczaju wychodzić w nocy poza opłotki. Samochody zamaskowali w lesie, aby ostatnią część drogi prowadzącej do Tamy od wschodu pokonać pieszo. Pogoda im sprzyjała. Było mgliście i duszno, co bardziej przypominało listopadową aurę niż wiosenny wieczór. W dodatku zanosiło się na deszcz, na co wszyscy liczyli, uważając, że wartownicy na koronie Tamy schronią się pod dach i nie będą tak bacznie obserwować okolice. Szli w milczeniu. Ryder, Hamlet i Wood nieśli niewielkie plecaki, do których włożyli prowiant, a z boków przytroczyli liny, które mieli użyć do opuszczenia się z Tamy do jeziora. Compayn, Czerny i Afgan mieli na plecach duże, obciągnięte brezentem walizki, z pływakami z balzy i krótkimi sznurkami, którymi mieli przymocować bagaże do rąk w czasie przeprawiania się przez jezioro. Złożyli tam mundury, które nie mogły zamoknąć.
Bóg nam sprzyja, odezwał się nagle Compayn. Spojrzał na ciężkie chmury, a czując pierwsze krople deszczu, uznał, że może padać do rana. Jeśli tak jest, to mam nadzieję, że wody w jeziorze też podgrzał, mruknął Ryder. Wciąż nie mogąc pogodzić się z tym, że kilkadziesiąt minut będzie musiał pływać w zimnej wodzie. Deszcz, który przez całą drogę kropił niezdecydowanie, zamienił się w ulewę, gdy wspięli się na wzgórze nad Tamą. W dół prowadziła wąska droga, wijąca się między drzewami. Cholera! Ryder dotknął dłonią kołnierzyka i szybko przesunął palcami po szyi. Co jest? Compayn odwrócił głowę w jego stronę. Zostawiłem amulet na zamku karabinu maszynowego. Znajdziesz, jak wrócimy. Compayn dostrzegł, jak bardzo brak amuletu poruszył Rydera. Dobrze znał takich ludzi. Odważnych, twardych, gotowych znieść największy trud i ból. Którzy trzymali w kieszeni munduru jakiś kamyk albo patyk, wierząc, że on daje im niezwykłą siłę. W ciemnościach nie widział twarzy Raidera, ale wyczuwał jego niepokój. Łód przytknął lornetkę do oczu i długo wpatrywał się w ciemności nad jeziorem. Cholera, nic nie widać w tym deszczu. Oświetlenie tam jest wyłączone. Nie mam pojęcia, gdzie są wartownicy. Panie komandorze, proszę o pozwolenie udania się na zwiad, odezwał się Raider. Czerny spojrzał na niego zaskoczony. Grupa zawadijaków, która wydawała się być na bakier z wszelką dyscypliną, stawała się karna i posłuszna, gdy tylko rozpoczęła się akcja.
Compayne skinął głową. Był zadowolony, gdyż odniósł wrażenie, że komandos przestał zamartwiać się brakiem drewnianej kulki. Raider zaczął schodzić po stromym zboczu. Poruszał się bezgłośnie, a ponieważ twarz i ręce wysmarował ciemną farmą, był niezauważalny w strugach deszczu i wnet jak duch zniknął między drzewami. Mundury przemiękały, a w liściastym lesie, w jakim się znaleźli, na gałęziach było za mało liści, aby mogły dać jakąkolwiek ochronę przed grubymi kroplami deszczu. Nie miało to zresztą żadnego znaczenia, gdyż za chwilę i tak mieli zanurzyć się w zimnej wodzie. Raider pojawił się równie niespodziewanie, jak zniknął po 15 minutach.
Jest lepiej niż myślałem, powiedział zdyszany forsowaniem stromego podejścia. Nad tamą stoi ceglany domek. Tam schronili się wartownicy. Zauważyłem, że przygotowują się do zdania służby. Za kwadrans powinni nadejść nowi. Pochodzą trochę po deszczu, a jak im za kołnierz naleci, to też się schowają. Uważam, że powinniśmy ruszyć za pół godziny. Compayne spojrzał na zegarek. Dochodziła 21:30. Ruszamy o 22:00. Synchronizujcie zegarki. Wszyscy z wyjątkiem Raidera odwinęli rękawy. Spojrzeli na niego zdziwieni. Nie używam. Jak źle wskazuje, to można paskudnie wpaść. Wyjaśnił lakonicznie i oparł się o pień drzewa. Zsunął na czoło australijski kapelusz, który nie wiadomo kiedy założył zamiast przepisowej furażerki i wydawał się zasypiać. Myśli, że amulecie. Łód usiadł obok niego. Raider zrobił obojętną minę. To dzieci nada, powiedział. Ale Łód odniósł wrażenie, że nie był szczery. Minutę przed wyznaczonym czasem Raider odsunął kapelusz z czoła, odsłaniając twarz. Ruszamy, powiedział. Twój zegarek śpieszy się o minutę, zauważył Compayne. Raider pokręcił głową. Nie, dałem Łódowi minutę na zebranie lin. Ruszyli w dół zbocza, idąc ostrożnie na ugiętych nogach, gdyż buty ślizgały się po zbutwiałych liściach i kawałkach gałęzi.
Szum deszczu maskował odgłosy ich kroków, gdy zbliżali się do domu z wieżyczką, stojącego tuż przy zaporze. Compayne pamiętał ten charakterystyczny budynek ze zdjęć lotniczych i od razu założył, że tam mieści się posterunek. Nie mógł wiedzieć, ilu wartowników było na straży. Prawdopodobnie dwóch dokonywało obchodu, a dwaj lub trzej przebywali w domu, obserwując teren przez okno. Gdy podeszli bliżej, zauważył, że niektóre z okien były wypełnione workami z piaskiem, co oznaczało, że przystosowano je do prowadzenia przez nie ognia w przypadku zaatakowania strażnicy, a inne zabito na głucho deskami lub zamurowano. Przykucnęli pod drzewem w odległości kilkudziesięciu metrów od strażnicy. Deszcz, który tak dobrze ich maskował, uniemożliwiał wypatrzenie wartowników, a od tego mogło zależeć powodzenie dalszej akcji. Nagle przed wejściem do domu zapaliła się lampa. W ciemnościach otaczających tamę światło żarówki zalało okolice niezwykłą jasnością, niczym snop reflektora. Zgaś to, usłyszeli głos wartownika. Dostrzegli dwóch, którzy wyszli z domu. Jeden zatrzymał się i zapalił światło przed drzwiami. Pochylał się, szukając czegoś. Zapalniczka upadła, przykucnął. Najwidoczniej znalazł ją, gdyż po chwili wrócił do drzwi i wyłączył lampę. Ten krótki moment wystarczył grupie Compayne'a, aby zorientować się w sytuacji. Dwaj żołnierze wychodzili na patrol, kierując się najwyraźniej na drugą stronę tamy. Prawdopodobnie byli jedynymi, którzy obchodzili teren. Pozostali schronili się przed deszczem w domu z wieżyczką. Odczekali kilka minut i ruszyli w stronę tamy. Z daleka dobiegały ich głosy wartowników. Raider pozostał kilka kroków z tyłu, aby obserwować drzwi domu, a Łód szybko wiązał liny do poręczy. Pozostało im około 7 minut na zejście do jeziora i skrycie się pod wodą, zanim wrócą wartownicy. Ci na szczęście zatrzymali się na końcu tamy i zapalili papierosy, co można było dostrzec po błysku jasnego ognika zapalniczki. Jeden po drugim zsuwali się do jeziora i zanurzali w lodowatej wodzie. Nie przypuszczali, że będzie tak zimna. A może było to pierwsze wrażenie. Kompein, porównując temperaturę wody w jeziorze, obok którego przejeżdżali w Czechosłowacji, stwierdził, że miała 12 stopni Celsjusza. Oznaczało to, że powinni wytrzymać pół godziny, gdyż zakładał, że tyle zajmie im dopłynięcie do brzegu. Hamlet ostatni zanurzył się w wodzie. Z dołu dostrzegli, jak łód wciąga liny. Powinien zdążyć, gdyż wciąż nie było słychać wartowników. Najwidoczniej znaleźli schronienie przed deszczem i postanowili pozostać tam, aż wypalą papierosy. Z daleka, między drzewami, widać było nieliczne światła zamku, oświetlające miejsca najważniejsze z punktu widzenia obrony. Zaczęli płynąć w tamtą stronę, starając się unikać gwałtownych ruchów. Wraz z wymachami rąk mijało pierwsze wrażenie przejmującego chłodu. Bali się skurczów, dlatego każdy miał wpiętą w kołnierzyk szpilkę z dużą główką, po jaką mógł sięgnąć, aby wbić ją w tężejący mięsień, przywracając mu sprawność. Głosy na tamie przybliżały się. W wilgotnym powietrzu dźwięk niósł się daleko, co pozwalało zorientować się, że wartownicy wracali i dochodzili do miejsca, w którym łód zamocował liny. Kompein miał nadzieję, że zdołał je odwiązać i ukryć się w ciemnościach. Od tamy dobiegał śmiech. Obejrzał się, konstatując z zadowoleniem, że odpłynęli na tyle daleko, aby uniknąć niebezpieczeństwa dostrzeżenia ich przez wartowników. Nie wiedział jednak, gdzie się poukrywali żołnierze pilnujący brzegów, ani nie dostrzegał patroli, które musiały przecież krążyć nad jeziorem. Zimno zaczęło powracać, gdy kolana uderzyły o skałę, co było nieomylnym znakiem, że dopłynęli do wyznaczonego miejsca. Skała wznosiła się pionowo, ale tworzyła komin, który chronił ich przed obserwacją.
Sprawdź, szepnął Kompein, odsuwając się od brzegu i dając miejsce Hamletowi, aby spróbował znaleźć linki doczepione do zapalników min. Nic nie ma, usłyszał po chwili jego głos. Hamlet, wciąż zanurzony do połowy, delikatnie przesuwał dłonią po skale, na której musieli stanąć, aby wejść na brzeg. Cholera, zaklął po chwili. Co jest? Zaniepokoił się Czarny. Nic nie ma, powtórzył Hamlet. To źle? Mruknął Kompein. Wolałbym znaleźć minę, przynajmniej wiedziałbym, że ją rozbroiłem. Sprawdzę dno. Skrył się pod wodą. Wypłynął po chwili, aby zaczerpnąć powietrza. Jest? Nie odpowiedział i zanurzył się ponownie. Spoprali robotę. Pojawił się nad wodą. Nie chciało im się tutaj dojść, więc chyba ustawili miny tylko na górze, nad wylotem kanalizacji. Niech ci Bóg wybaczy, jeżeli się pomyliłeś, bo my nie zdążymy. Kompein, trzęsąc się z zimna, wyszedł na brzeg.
Jeden po drugim wspinali się do krzaków zasłaniających wylot rury kanalizacyjnej. Wielką pomocą okazały się korzenie wychodzące spod skał i spuszczające się z góry. Nie dochodził do nich żaden odgłos, który mógłby budzić niepokój. Najwidoczniej załoga zamku tak wierzyła w zasieki i miny, że nie patrolowała brzegów. Czasami tylko snop reflektora ślizgał się po przeciwległym brzegu, a odbijając się od kropel deszczu rozświetlał okolicę. Było im to na rękę, gdyż wciąż byli niezauważalni dla wart w zamku, a niespodziewane światło pozwalało im zorientować się w sytuacji. Wylot kanalizacji, który ukazał im się, gdy odsunęli darn i krzaki, miał około metra wysokości, co oznaczało, że dotarcie na dziedziniec nie będzie tak trudne, jak przewidywali. Był to kwadratowy kanał, najprawdopodobniej wymurowany z cegły, o czym świadczyła chropowatość powierzchni, jakiej dotykali dłońmi. Wpełzli do wnętrza, aby chwilę odpocząć i osuszyć się. Mokre ubrania parowały, lecz wciąż trzęśli się z zimna. Któryś zapalił małą latarkę ze szkłem przysłoniętym pergaminem, przez co dawała niewiele światła, ale nie musieli się obawiać, że zostaną dostrzeżeni z zewnątrz.
To za pierwszy sukces. Czerny odpiął od paska manierkę i podsunął Kompeinowi. Tylko ostrożnie. Komandor pociągnął łyk, ale natychmiast, czując spalenie w gardle i ustach, wypluł wszystko i otarł twarz rękawem. Co to jest do diabła? Czysty alkohol, wyjaśnił spokojnie Czerny, odbierając od Kompeina manierkę i oddając ją rajderowi. A myślałeś, że mam bourbona? Ryby w jeziorze by pozdychały, jakby się trochę rozlało tego rozcięcialnika do farb.
Kompein, czując, jak niewielki łyk spirytusu zaczyna go rozgrzewać, wyciągnął rękę po manierkę, gdy rajder rozlał trochę alkoholu na dłoniach i rozpiąwszy mundur zaczął wcierać w klatkę piersiową. Po chwili to samo zrobił Hamlet, wiedząc, że czeka ich ponowne zanurzenie się w zimnej wodzie jeziora. Na klęczkach zaczęli posuwać się oślizgłym kanałem, którego ściany porastała dziwna roślinność, najwidoczniej dobrze przystosowana do zacisznego i ciepłego wnętrza, ale z niewielką ilością światła, jakie przeciskało się przez krzaki i korzenie, które zarastały wylot. Latarka, którą trzymał w zębach pełznący pierwszy Afgan, dawała tak mało światła, że mogli dostrzec tylko niewielki fragment kanału, gdy przed nimi pozostawała ciemna dziura. W pewnym momencie owiał ich strumień zimnego powietrza, najbardziej oczywisty znak, że zbliżają się do końca podziemnej wędrówki. Wkrótce światło latarki wydobyło rysunek ceglanej ściany grodzącej dalszą drogę. Afgan spojrzał do góry, skąd spadały krople wody. Snop reflektora przemknął gdzieś w pobliżu, rozświetlając wylot pionowego kanału. Tych kilka sekund wystarczyło, aby ocenili sytuację. Wąski komin miał około 4 metrów wysokości, a woda ściekająca po jego ścianach naniosła grubą warstwę wapienia.
Czy dobrze zauważyłem, że na końcu jest krata? Zapytał Afgan. Tak, potwierdził Compain. Wiedziałem o tym. Do tego kanału odprowadzano kiedyś wodę ściekającą z dachu. Jak to się stało, że Niemcy o nim zapomnieli? Czerny dotykał dłońmi śliskiej ściany, po której nieprawdopodobieństwem było wspiąć się, nawet gdy nie padał deszcz. Nie wiem, wzruszył ramionami Compain. A właściwie przyjąłem, że zapomnieli. Przekonamy się, czy miałem rację. Oprzyj się o ścianę.
Afgan, rozumiejąc, o co chodzi komandorowi, mocno docisnął plecy do mokrej skorupy wapiennej pokrywającej mur, ugiął nogi i złożył dłonie, tworząc z nich podpórkę. Compain, ze zręcznością, jaką zadziwił Czernego, postawił stopę na jego dłoniach, odbił się i chwycił rękami za pręty kraty. Teraz Czerny, uniesiony przez Afgana, stał się podporą dla nóg Compaina, który przez chwilę mocował się z kratą, o czym świadczył ból, jaki wywoływały buty wciskające się w ramiona Czernego. Po chwili krata puściła z cichym szczęknięciem i komandor mógł ją odsunąć, otwierając przejście. Metaliczny zgrzyt ciężkiej kraty musiał być słyszany daleko, ponieważ światło reflektora przesunęło się po ścianie. Nie zatrzymało się jednak, co wskazywało, że wartownicy nie zlokalizowali źródła podejrzanego dźwięku. Odczekali kilka minut, aż reflektor, którego poświaty widzieli nad głowami, zgasł i Compain, zapierając się nogami o ścianę, podciągnął się na rękach, tak że mógł wydostać się na zewnątrz. Uznając, że nic im nie zagraża, wydostał się z kanału. Jego głowa pojawiła się ponownie w otworze. Opuścił rękę, aby Czerny podał mu walizki. Jedna po drugiej wyciągnął je i podał rękę Czernemu, pomagając mu wyjść. Na dole pozostał Afgan, który był za głęboko, aby mógł wydostać się bez liny. Compain oderwał taśmę uszczelniającą walizkę i otworzył ją. Wewnątrz, obok munduru, była ciasno spakowana lina. Przerzucił ją wokół karku, a koniec opuścił do studni, z której po chwili wygramolił się Afgan. Ciężko dysząc, usiedli pod ścianą, osłaniającą ich przed zacinającym deszczem. Miejsce, w którym się znaleźli, było na wysokości 3 metrów nad kamieniami dziedzińca, między ścianą zamku a wielką skałą, którą pozostawili przed wiekami budowniczowie, opierając o nią mur. We wgłębieniu, jakie w naturalny sposób powstało między cegłami a kamieniem, w czasie ulewnych deszczów zbierała się woda spływająca z dachowych rzygaczy. Wpadała do kanału między murem a skałą, którym odprowadzana była do jeziora, a przez który mogli dostać się niezauważenie do tego miejsca. Z niepokojem pomyśleli, że była to najłatwiejsza część ich wyprawy. Compain spojrzał na fosforyzującą tarczę zegarka.
Szliśmy 17 minut. Hamlet i Ryder powinni już być w jeziorze. Za 20 minut dopłyną do brzegu. Za 5 minut wyłączą prąd. Wtedy będziemy mogli przebiec do murów. Nie byłbym takim optymistą. Afgan, który położył się na brzuchu i podpełzł do końca skały, przyglądał się dziedzińcowi, dzielącemu ich od muru, do którego mieli dotrzeć. Tam jest wartownik. Odsunął się, robiąc miejsce dla Compaina. Schronił się przed deszczem, powiedział po chwili. Widział jego sylwetkę w świetle lamp zawieszonych pod dachem osłaniającym drewniany pomost, który kiedyś służył obrońcom stojącym na murach. I będzie stał, dopóki będzie padał deszcz, czyli długo. Miałeś guwernantkę Niemkę? Compain poklepał po ramieniu Czernego. Nie, guwernera. Herr Krausego. Compain zsunął się z kamienia i wyjął z walizki polowy mundur oficera SS. Zakładajcie to. Rzucił pakunek Czernemu, a drugi podał Afganowi. Czas, żebyśmy zrezygnowali z szansy na umieszczenie nas w obozie jenieckim i wybrali pewność, że zostaniemy rozstrzelani w tym ponurym zamku. Afgan zapiął pod szyją kurtkę i przerzucił maskującą bluzę. Ja też mówię po niemiecku. Całkiem nieźle, choć z austriackim akcentem, powiedział. Nie pomogę wam, chłopcy. Czekamy na wyłączenie światła. Compaigne spakował amerykańskie mundury, w których doszli do zamku i starannie ukrył walizkę pod kamieniem.
Ryder i Hamlet płynęli do brzegu wyczerpani zimnem i ogromnym wysiłkiem. Niewielkie plecaki ciążyły im tak bardzo, że gotowi byli pozbyć się ich i jedynie myśl, że mają tam narzędzia konieczne do wykonania zadania, powstrzymywała ich przed odpięciem pasków. Ryder, który lepiej znosił morderczy wysiłek, podpłynął do Hamleta wyraźnie słabnącego.
To tylko kryzys. Zaraz minie. Chwycił mocno Hamleta pod ramię i pociągnął w stronę brzegu.
Ten niespodziewany gest dodał mu sił na tyle, że zaczął mocniej poruszać ramionami, rozgarniając wodę. Światło reflektora, które co kilka minut przemykało nad ich głowami, tworzyło poświaty, dzięki której mogli zorientować się w kierunkach.
10 metrów, 8 metrów, rytmicznie. Ryder wciąż ciągnął Hamleta, płynąc lekko przechylony na bok i poruszając jedną ręką. 5 metrów, powiedział wreszcie. Refleks światła wydobył z ciemności zarys brzegu odległego o kilkanaście metrów. Płyń sam. Hamlet powiedział to pewnie, co świadczyło, że odzyskuje siły.
Po chwili obydwaj oparli się o nadbrzeżną skałę. Ryder zsunął plecak, aby mógł łatwiej wydostać się z wody. Chwycił występ skalny i przez moment, napinając mięśnie od nadzwyczajnego wysiłku, podciągnął się tak, że mógł zaczepić się nogą o coś wystającego i wydostać się na kamień, wiszący o 0,5 metra nad wodą. Położył się i opuścił rękę. Hamlet podał mu plecak i chwycił dłońmi za szorstką krawędź. Siły opuszczały go i choć zdołał podciągnąć się na tyle, żeby wynurzyć się do połowy, to jego ciało stawało się coraz cięższe i wydawało mu się, że nie zdoła wspiąć się na skałę. Nagle poczuł żelazny uścisk na nadgarstku. To Ryder chwycił go za rękę i nie zważając lub nie widząc, że kamienie ranią ręce Hamleta, ciągnął go z niezwykłą siłą, aż po chwili ten mógł przerzucić nogę, zaczepić butem o występ i zdobywając się na ostatni wysiłek, wciągnąć się na brzeg. Leżał przez kilka minut, niezdolny już do żadnego ruchu. Zimno paraliżowało jego mięśnie i wydawało mu się, że za moment ściśnie je skurcz. Wiedział, że tylko ruch może mu pomóc, ale był niezdolny do dźwignięcia się na kolana.
Wstań! Ryder usiłował podeprzeć go, ale sam był za słaby. Mamy tylko 5 minut. Hamlet nie odpowiadał. Czuł, że musi odpocząć jeszcze chwilę. Ryder podniósł się. Poszedłbym sam, ale musisz sprawdzić, gdzie założyli ładunki. Tu ich nie ma. To niedostępne miejsce. Hamlet skulił się wciąż, drżąc z zimna.
Reflektor oświecił skalny załom. Ryderowi wydawało się, że dostrzega ścieżkę, którą mogli wdrapać się na górę. Już nie mieli czasu. Każda minuta stracona na skalnej półce nad jeziorem mogła przesądzić o fiasku ich misji.
Zginą, jeżeli jeszcze tu posiedzimy. Idę sam. Narzucił plecak i zostawiając skolonego Hamleta, wsunął but w skalną szczelinę. Wbrew obawom, droga na górę nie była trudna. Znalazł się tam szybciej niż myślał. Hamlet też zdołał opanować kryzys i podążył za nim.
W krzakach wyczuli zwoje drutu kolczastego, ale były ułożone niestarannie i najwidoczniej niesprawdzane od dawna, gdyż z łatwością podparli je gałęzią, robiąc otwór wystarczająco duży, aby mogli tamtędy się przeczołgać. Widzieli już budyneczek z transformatorem. Niewielki prostopadłościan bez okien ze spadzistym dachem stał w odległości 200 metrów. Ryder przykucnął. Rozejrzał się uważnie, starając się dostrzec cokolwiek w ciemnościach.
Nie podoba mi się to, szepnął. Z tego miejsca zasierają ważny obiekt, a nie pilnują go. Myślisz, że gdzieś ukrył się wartownik? Nie wiem. Powinien tu być. Znów zaczął się rozglądać, wypatrując jakiejkolwiek oznaki obecności straży. Nic jednak nie wskazywało, że teren, na którym się znaleźli, był pilnowany. Prawdopodobnie nikt nie zakładał, że wróg może dostać się tutaj od jeziora. Ryder wyprostował się. Idziemy.
Hamlet nie pytał już o nic więcej. Zarzucił plecak i podążył za Ryderem. Ta sytuacja budziła jego podejrzenia. Zbyt łatwo docierali do ważnego miejsca. Można to było wytłumaczyć jedynie bałaganem ostatnich dni wojny, gdy brakowało ludzi, a błędne decyzje niekompetentnych dowódców mnożyły się, gdyż na najważniejsze stanowiska powoływano ludzi bez doświadczenia. Przebiegli szybko przestrzeń dzielącą ich od budynku transformatora i oparli się plecami o ścianę. Dokładnie w momencie, w którym w zamku zajaśniał reflektor i smuga światła przemknęła obok. Hamlet wyciągnął płaską latarkę i zasunął klapkę osłaniającą jej szkło tak, aby światło nie padało na boki. Starannie przyjrzał się framudze, na której nie znalazł śladu zaminowania. Metalowy uchwyt był wytarty, co wskazywało, że drzwi często otwierano. Tym bardziej nie należało się spodziewać przemyślnego systemu zabezpieczeń utrudniającego obsłudze dostęp do transformatora. Uznał, że urządzenia w budynku nie zostały zaminowane, gdyż wybuch mógłby je uszkodzić. Przyklęknął i wsunął klucz do zamka, starając się wyczuć charakterystyczny opór zapadki. Ryder wysunął się zza rogu. W nocy widział jak kot, a tę umiejętność wykształcił pobyt w birmańskiej dżungli, gdzie nigdy nie dochodziło słońce, a noc była nieprzeniknioną ciemnością. Wciąż nie dostrzegał żadnych oznak obecności wartownika. Jedynie w oddali widział pas zasieków, do których zapewne dołączono ładunki, aby wybuch zaalarmował straże pilnujące pobliskiego skrzyżowania.
Gotowe! Szepnął Hamlet. Drzwi ustąpiły z lekkim szczękiem metalowej zasuwy. Odczekał moment, nasłuchując, czy otwarcie drzwi nie włączyło systemu alarmowego. Nic jednak nie zakłócało ciszy. Z zamku nie dobiegały żadne oznaki niepokoju. Szybciej! Ponaglił go Ryder. Spóźniamy się!
Światło reflektora znowu rozjaśniło noc. Ryder pochylił się, aby wykorzystać tę okazję do przyjrzenia się otoczeniu. Wtedy dostrzegł tablicę wbitą w ziemię kilka kroków od transformatora. Ostrzeżenie o wysokim napięciu, pomyślał. Ale dlaczego 3 metry od miejsca, gdzie to wysokie napięcie przepływa? Hamlet wszedł do ciasnego wnętrza pozbawionego okien, co umożliwiło mu zdjęcie osłony z latarki i dokładne przyjrzenie się urządzeniom. Wszystko było tak, jak przewidywali. Wyjął z plecaka łom, krótki, masywny, który tak bardzo ciążył mu w czasie pokonywania jeziora. Rzucił, celując tak, aby spadając zwarł druty. Miało to wyglądać tak, jakby elektryk pozostawił łom, który zsunął się i spowodował awarię. Nie trafił. Łom spadł na podłogę z takim hałasem, że Hamlet zamarł, obawiając się, iż usłyszą to straże. Po kilku minutach ponowił próbę. Tym razem trafił dokładnie wybrane miejsce. Snop iskier strzelił pod sufit. Okej, usłyszał głos Rydera, który pozostawał na zewnątrz. Światła w zamku zgasły. Hamlet przyklęknął, manipulując przy zamku. Gotowe, wycofujemy się. Czuł ogromną ulgę, że oto odniósł 2 zwycięstwa, pokonując wycieńczenie i perfekcyjnie wykonując zadanie.
Teraz, syknął Compain. Odeślijcie wartownika na miejsce, do bramy. Ciemność ogarnęła dziedziniec, co wartownicy przyjęli ze spokojem. Widocznie awarie musiały zdarzać się często i chwilowy brak prądu nikogo nie niepokoił. Compain usłyszał, jak Czerny i Afgan zsunęli się z kamienia, a potem, rozmawiając, skierowali się do miejsca, gdzie stał strażnik. Ciekawe, o czym gadają, pomyślał. Położył się na kamieniu, aby obserwować sytuację. Wartownik włączył latarkę i oświetlił Czernego i Afgana. Zanim jednak zdążył zapytać o hasło, Czerny krzyknął: dlaczego nie na swoim posterunku, żołnierzu? Melduje panie Hauptsturmführer, że otrzymałem pozwolenie na zmianę miejsca. Żołnierz był tak zaskoczony sytuacją, że wciąż nie pytał o hasło. Prawdopodobnie od niedawna był w wojsku i cała ta sytuacja, deszcz, nagła ciemność i pojawienie się 2 oficerów, zaskoczyło go. Wracać na posterunek, rozkazał Afgan. Rano zameldujecie się u dowódcy warty. Tak jest. Wartownik, przyświecając sobie latarką, zbiegł ze schodów.
Dobrze mówią po niemiecku, skonstatował Compain. Zsunął się ze skały i czekał niecierpliwie na sygnał, że droga jest wolna. Obawiał się, że za chwilę zostaną włączone agregaty prądotwórcze i na dziedzińcu zajaśnieją światła. Wartownik zgasił latarkę, gdy doszedł do bramy, wystarczająco daleko, aby w ciemnościach nie mógł dostrzec ani usłyszeć Compaina. Ten pochylił się i przebiegł szybko przez dziedziniec. Dopadł do pomostu chwilę przed włączeniem świateł. Było ich znacznie mniej niż wtedy, gdy działało normalne zasilanie, a więc ryzyko, że został dostrzeżony, praktycznie nie istniało. Czerny i Afgan szli, głośno rozważając przyczynę awarii, aby hałasem, jakie czynili, zagłuszyć odgłos jego kroków. Doszedł do nich, gdy byli już przy drzwiach prowadzących z pomostu do wnętrza zamku.
Powinny być otwarte, — powiedział Compain. Klamka ustąpiła pod naciskiem jego dłoni i drzwi otworzyły się bezgłośnie. — Dobrze. Zadbał nawet o nasmarowanie zawiasów — mruknął zadowolony Compain. Cała wyprawa, choć wydawała się nadzwyczaj ryzykowna, przebiegała bez zakłóceń. — Zaczekajcie! Ktoś szedł po mostem. Czyżby szczęście przestało im sprzyjać i miały się pojawić problemy? Compain wyciągnął papierosy i podał Czernemu. — Spokojnie — szepnął.
Wiedzieli, co mają powiedzieć na wypadek niespodziewanego spotkania. Byli z 12. pułku SS, który wieczorem został oddelegowany z Lauban do wykonania ważnego zadania, o którym bliżej nic nie wiedzieli ze względu na ścisłą tajemnicę. Poszukują Obersturmbannführera Globkego. Takie tłumaczenie byłoby nad wyraz prawdopodobne, pod warunkiem, że nie spotkaliby Obersturmbannführera Globkego, o którego wyglądzie nie mieli pojęcia. Zapalili papierosy, opierając się o barierkę. Ich spokój i pewne siebie zachowanie mogły zmylić najbardziej czujnego wartownika.
Wiecie, czym różni się słoń od fortepianu? Zapytał nagle Afgan. Fortepian można zasłonić. Czerny wybuchnął głośnym śmiechem, do którego dołączył się Compain. Oficer idący po mostem zbliżał się. Żadnej walki, przypomniał im Compain. Zapytaj go o coś, powiedział do Czernego. Przepraszam, panie kapitanie. Czerny zwrócił się do oficera, gdy ten zrównał się z nimi. Dopiero przyjechaliśmy do zamku. Czy tędy idzie się do kantyny? Powiedziałbym, że dopłynęliście. Dobrze pana widzieć, poruczniku Czerny. Rzucił jakby mimochodem. Minął ich i otworzył drzwi. Joachim! Szepnął Czerny, nie mając wątpliwości, że rozpoznał głos, który słyszał 5 lat temu. Tak, wchodźcie. Georg odwrócił się, rozglądając się po dziedzińcu. Stali pod daszkiem osłaniającym pomost, dodatkowo zamaskowani grubymi podporami i ani z dziedzińca, ani z zamku nikt nie mógł ich widzieć. Idźcie za mną.
Otworzył drzwi i tuż za nimi nacisnął i przesunął w prawo panel boazerii, ujawniając wejście do ciasnego korytarza. Wcisnęli się tam jeden za drugim, przesuwając się bokiem, zbyt barczyści, aby iść normalnie. Jorg włączył latarkę, oświetlając przejście, przez które przemknęło kilka szczurów, zaniepokojonych niespodziewaną wizytą ludzi, którzy nie zaglądali od dawna do tego tunelu.
Nie spóźniliśmy się dużo. Hamlet schował wytrych i odwrócił się do rejdera, który wciąż siedział w kucki oparty o mur budynku. Chodź, za parę minut będą tu Niemcy. Rejder nie ruszał się. Po chwili wyprostował się. Jesteśmy na polu minowym, powiedział cicho. Zwariowałeś? To jak tu doszliśmy? Hamlet uznał, że Ryder żartuje. Ten wskazał na tablicę przed transformatorem. Przypomnienie dla ludzi wychodzących z budynku, że dookoła są miny i mają iść według schematu B. Wiesz może, co to jest schemat B? Hamlet zatrzymał się, nie wiedząc, co ma zrobić. To jak tu doszliśmy? Powtórzył. Po prostu mieliśmy cholerne szczęście. Nie ma możliwości przejścia przez pole minowe. Nie zaminowali terenu od jeziora, powiedział nagle, chcąc bardzo w to uwierzyć. Nie, tam. Ryder ponownie wskazał na tablicę. Narysowano plan. Cały teren i od jeziora, i w stronę drogi zamalowano na czerwono. Miny są po obydwu stronach, od jeziora i od drogi. Dlaczego nikt nie pilnował transformatora? Gdzieś w oddali pojawiły się światła samochodu, doskonale widoczne w ciemnościach, jakie zapadły, gdy wyłączono oświetlenie zamku. Jadą, powiedział Ryder. Masz pomysł? Hamlet nie odważył się zrobić kroku poza betonową ścieżkę okalającą budynek transformatora, która wydawała się jedynym bezpiecznym miejscem. Mam nadzieję, że te miny zabiją mnie, a nie tylko urwą nogę.
Spokój, z jakim mówił, było jak uderzenie. Pozbawiał wszelkiej nadziei. Hamlet zaczynał rozumieć, że znaleźli się w sytuacji bez wyjścia. Za kilka minut patrol dotrze do tego miejsca i widząc ich otworzy ogień, a uciekając wpadną na miny.
Zginiemy, mruknął Ryder, jakby jego myśli podążały tym samym torem. Ale mamy jedną szansę na 10 milionów, że zdołamy przejść przez to pole minowe. Idziemy. Wskazał w stronę drogi. Dlaczego tam? Idąc od jeziora wykorzystaliśmy nasze szczęście. Może spróbujemy w drugą stronę. Idę pierwszy. Ty za mną, krok w krok. Poza tym nie dokończył zdania. Hamlet jednak wiedział, co chciał powiedzieć, gdyż przesunął palcami wokół szyi, jakby szukał swojego amuletu. Ryder przerzucił plecak przez ramię i przytrzymując pasek jedną ręką, ruszył, starając się stawiać duże kroki. Nie zostawaj z tyłu. Ponaglił Hamleta, który wciąż nie mógł się zdecydować, czy opuścić bezpieczne miejsce. Będą tu za kilka minut. Możemy się przecież poddać, pomyślał Hamlet, który wciąż zastanawiał się nad ratunkiem. Wiesz, powiedział, pomyślałem sobie, że możemy się uratować. Jak? Ryder zatrzymał się. Idę do ciebie, to ci powiem. Nie będę krzyczał, bo nas wykryją. Zrobił pierwszy krok, schodząc z betonowej ścieżki i natychmiast przystanął, jakby obawiając się bólu. Pomyślałem, że przecież możemy się poddać. Następne kroki wydawały się łatwiejsze. Żeby moje dzieci wstydziły się ojca? Krzyknął Ryder. A masz dzieci? Hamlet zrównał się z nim. Wyglądali jak dwaj przyjaciele, którzy wybrali się na wycieczkę. Nie, ale tym bardziej. Zaczęli się śmiać, nie zważając na śmiertelne niebezpieczeństwo, jakie zagłębiali się za każdym krokiem. Przeszliśmy już 50 metrów. Hamlet obejrzał się. Przed nami jeszcze 200, ale dobrze nam idzie. Zaczynam wierzyć, że mamy cholerne, niepowtarzalne szczęście. Znowu przesunął palcami wokół szyi. Czyżby uwierzył, że jego amulet działa na odległość?
Korytarz zakręcał w prawo, gdzie rozpoczynały się wytarte schody o stopniach z piaskowca. Gdzieś z daleka dobiegł stłumiony odgłos wybuchu. Compain zatrzymał się zaniepokojony.
Co jest? York skierował latarkę na jego twarz. Compain pokręcił głową nasłuchując. Po chwili rozległ się drugi wybuch. Ryder i Hamlet. Czerny spojrzał na Compaina. Mam nadzieję, że nie. Wasi ludzie są tu w pobliżu? Zapytał York. Poszli do transformatora, aby wyłączyć prąd. Cały teren jest zaminowany, wyjaśnił York. Miejmy nadzieję, że zdetonowali miny, torując sobie drogę. York nie odpowiedział, tylko skierował snop latarki w głąb tunelu. Bez względu na to, co się stało, mamy już niewiele czasu. Wybuchy postawią na nogi całą załogę zamku. Ściągną tam patrole i reflektory, aby oświetlić teren. To im zajmie godzinę. W tym czasie musicie stąd wyjść. York zapalił naftową lampę, którą podniósł, aby oświetlić twarze. Jak pan nas wypatrzył? Compain postanowił wyjaśnić sprawę, która go niepokoiła, zwłaszcza po wybuchach w sąsiedztwie zamku. Wiedziałem, że po aresztowaniu Natalii odtworzycie kontakt, a sposób był tylko jeden. Ktoś do mnie musiał dotrzeć i to jedyną drogą, przez jezioro. Założyłem, że stanie się to między 10 a 11 wieczorem. Okna mojego pokoju wychodzą na jezioro, więc bawiłem się w obserwatora. Aż was dostrzegłem, przyznam przypadkowo, w smudze reflektora i wyszedłem na pomoc. To wszystko. Compain rozglądał się po dziwnym pomieszczeniu, w jakim się znaleźli. York dostrzegł jego wzrok. Jedyne bezpieczne miejsce w tym zamku, wyjaśnił. Tu na pewno nie ma mikrofonów. Nikt poza dwoma osobami o tym nie wie. Natalia prawdopodobnie została zmuszona do współpracy z gestapo, gdyż odczytano sygnał alarmowy w jej depeszy, powiedział Compain. Tego się obawiałem. A wiem, że ją torturowali. Teraz trzymają ją tutaj w zamku. Czy zna pan treść meldunku, jaki nadała? Tak. Ewakuacja po 16 kwietnia do Kaufbeuren. Zgadza się. Ewakuacja nastąpi bardzo szybko. Aparat zapakowany jest w kilkanaście skrzyń o łącznej wadze 7 ton. Prawdopodobnie wyślą je na 6 amerykańskich ciężarówkach z rosyjskimi znakami taktycznymi. Chcą w ten sposób zabezpieczyć się przed atakami rosyjskich samolotów. Czy mówi panu coś nazwisko Orillo? Zapytał Compain. York pokręcił głową. Nie słyszałem tego nazwiska. Kto to? Oficer, który ma nadzorować ewakuację. W zamku takiego nie ma. Może dopiero przyjedzie, ale wątpię, aby Globkę dopuścił kogokolwiek obcego. To musi być pseudonim albo hasło. Zakładam, że w pewnym momencie ujawni się człowiek, który poda wam takie nazwisko. Nie wiem, w jakim celu. York patrzył na Compaina, zastanawiając się, do jakiego stopnia może mu zaufać. Przekazał podstawowe informacje, które wywiad amerykański musiał znać, aby przechwycić aparat. Dopiero wtedy miała rozpocząć się najważniejsza gra. Compain spojrzał na zegarek. Afgan zostanie tutaj jako radiotelegrafista, więc kontakt będzie odtworzony. Chyba, że mnie szczury zjedzą, zanim nadam pierwszy radiogram. Afgan rozglądał się po piwnicy, niby żartując, ale nie podobała mu się perspektywa spędzenia wielu dni w dusznym pomieszczeniu, gdzie śmierdziało wilgocią, butwiejącymi odpadkami roślin i szczurzymi odchodami. Poza tym mogę długo stukać. Nadajnik jest za słaby, żeby sygnał przeszedł przez te skały i mury. Bez kłopotu wyjdzie pan na zewnątrz. Zresztą zrobimy to zaraz, bo domyślam się, że zechce pan potwierdzić nawiązanie kontaktu. A poza tym, na moment zawahał się. Dobrze byłoby przesłać informację Natalii. York spojrzał na Compayne'a i Czernego, oczekując ich reakcji. Joanna na to czeka, powiedział Compayne, rozumiejąc, że York wciąż nie ufa im całkowicie i szuka potwierdzenia. Wstał. Panie kapitanie, musimy poznać datę odesłania aparatu oraz kierunek ewakuacji. Niech pan spróbuje zapisać numery rejestracyjne. Ważne są wszelkie dane o planowanej trasie i sile konwoju. Jeszcze jedno. York zatrzymał go. Odnoszę wrażenie, że Niemcy podejrzewają mnie i mogą w każdej chwili aresztować. Nie chciałbym, żeby to przy mnie znaleźli. Podał Compayne'owi niewielką paczkę, ciasno zawiniętą w gumę i starannie zaklejoną. Ciężka, stwierdził zdziwiony Compayne. Kamienie tam pan włożył? Ołów. Obciążyłem na wypadek, gdybyście mieli kłopoty. Proszę to wyrzucić do wody. Nie może dostać się w ręce Niemców. Mogę zapytać, co to jest? Compayne wciąż ważył w ręku pakunek od Jorga. Dokumenty, które nie mają żadnej wartości dla nikogo, poza mną. Wciąż mi pan nie wierzy. Zapytał Compayne'a, uśmiechając się, aby nadać pytaniu żartobliwy charakter. York podszedł bliżej. Przysyła pana Joanna. Urwał w pół zdania, ale sposób, w jaki wypowiedział te słowa, wskazywały, jak wielkim szacunkiem i zaufaniem darzył tę kobietę. To wystarczy, a to, czy uwierzę panu, okaże się. Compayne schował pakunek do obszernej kieszeni esesmańskiej kurtki i zasalutował. Afgan, liczymy na ciebie. Pamiętaj, że szczury dają się oswoić. Afgan podniósł się z ławy. Dziękuję, panie komandorze. Zabiorę parę ze sobą. Compayne przytrzymał jego dłoń i skinął, jakby chciał powiedzieć... Ja cię rozumiem, ale ktoś musi tu zostać. Jeden po drugim znikali w ciemnościach tunelu, prowadzeni przez Jorga.
Globke podniósł głowę, słysząc wybuch. Zbyt odległy, aby cokolwiek zdarzyło się w zamku, lecz słychać go było za blisko, aby dobiegł z frontu. Czyżby miny? Zastanawiał się nasłuchując. Pamiętał, że kilka minut wcześniej zgasło światło w zamku, co wyjaśniono awarią transformatora. Nie przywiązywał do tego większej wagi. Przerwy w dopływie prądu zdarzały się często i nie stanowiły większego problemu, gdyż szybko uruchamiano agregaty prądotwórcze. Poza tym nie było żadnego sygnału wskazującego, że awaria została umyślnie wywołana. Wstał, narzucił kurtkę i sięgnął po pas z kaburą. Po chwili dobiegł go drugi odległy wybuch i niemalże natychmiast ktoś zastukał do drzwi. Bear, nie czekając na pozwolenie, wszedł do pokoju.
Dwa wybuchy na polu minowym w rejonie transformatora, zameldował. Patrol jest już w drodze. Samochód czeka. Zarządzić alarm i podwyższone pogotowie. Wszystkie straże na stanowiska. Globke narzucił płaszcz i pobiegł za Bearem.
Wood położył się w niewielkim dole i przykrył siatką maskującą. Stał się niewidoczny nawet dla blisko przechodzących żołnierzy, a w padającym deszczu nie musiał się obawiać, że wyczują go psy. Patrzył na zegarek i obliczał, kiedy komandor, Czerny, Afgan, Ryder i Hamlet mogą wrócić. Brak jakiegokolwiek hałasu od strony zamku uważał za oczywisty znak, że nikogo nie wykryto, a straże nie zostały postawione w stan pogotowia. Od czasu do czasu, gdy reflektor ślizgał się po zaporze, wychylał się, aby dostrzec wolno spacerujących wartowników. Wszystko było w porządku. Nagle zgasło światło padające przez szpary w okiennicach domu straży. Uśmiechnął się zadowolony, uznając, że to najlepszy znak, iż Ryder i Hamlet dotarli do transformatora i wyłączyli go. Wciąż z zamku nie dobiegały odgłosy alarmu. Spojrzał na zegarek. Dochodziła północ, co oznaczało, że za godzinę wszyscy cali i zdrowi powinni pojawić się na dole po drugiej stronie zapory. Robiło się coraz zimniej. Postawił kołnierz lotniczej kurtki i ściągnął pasek łączący jego końce, aby lepiej chronić się przed utratą ciepła. Pomyślał, że reszta nie jest w tak komfortowej sytuacji, a mokre mundury ziębiły ich dodatkowo. I nagle dobiegł go odgłos wybuchu. Potem drugi. Ryder i Hamlet? Nagły niepokój o towarzyszy sprawił, że ścisnęło go w żołądku. Pamiętał, jak na odprawie przed wyruszeniem do misji Compain ostrzegał ich, że teren w pobliżu zamku może być zaminowany. Ale czy to możliwe, żeby Hamlet, najlepszy specjalista od materiałów wybuchowych, nie poradził sobie? Znał go od dawna. W Afryce w 1941 roku we trzech wdarli się do włoskiego składu paliw. Wood usunął wszystkich strażników, co nie było trudne, gdyż większość z nich zaskoczył podczas snu. A Hamlet tak zainstalował ładunki, że z wielkiego magazynu na skraju lotniska pozostał tylko popiół. Wycofali się, prowadząc dwóch jeńców. To był widok. Trzech komandosów uchodzących z terenu otoczonego zwojami drutów kolczastych i obstawionego wieżami strażniczymi, pozostawiających za sobą strzelające w niebo płomienie i prowadzących jeńców, których zeznania okazały się bardzo ważne. Sam generał Archibald Wavell gratulował im tego wypadu. Czyżby tutaj Hamlet mógł wpaść tak głupio i wylecieć na jakiejś prymitywnej minie wkopanej pod murawę? A on wyczuwał trotyl jak pies trop zwierzęcia. Zsunął się do jamy, zamknął oczy, odliczając, kiedy powinni dopłynąć do tamy. Gdzieś z daleka dobiegł go warkot samochodu, potem drugiego, trzeciego. W nocnym powietrzu głos niósł się doskonale. Po chwili z domku nad zaporą wybiegło trzech wartowników. Alarm, pomyślał Wood. Za chwilę mogą zacząć przeszukiwać okolice. Rozsądek nakazywał, aby jak najszybciej oddalił się z tego miejsca. Grobkę wysiadł z samochodu przy zasiekach. Natychmiast podbiegł do niego oficer.
Dwaj ludzie weszli na pole minowe, zameldował. Od której strony? Grobkę sięgnął po lornetkę. Jeszcze nie wiemy, ale ładunki wybuchowe na zasiekach nie eksplodowały. Nie widać też przeciętych drutów, więc nie powinni tam wejść od drogi. To znaczy, przedostali się od jeziora? Tak jest, ale dopiero jak oświetlimy teren, będziemy mogli cokolwiek powiedzieć. Za kilkanaście minut. Ber! Krzyknął Grobkę, rozglądając się za swoim zastępcą. Dostrzegł go w grupce oficerów. Natychmiast motorówkę z reflektorem na jezioro. Szukać dywersantów. Tak jest. Bear stanął przed nim, ale nie pobiegł, aby wykonać rozkaz. Pochylił się, by nikt nie słyszał tego, co zamierzał powiedzieć. Przypominam, że na pana polecenie zaminowano i przegrodzono zasiekami wszystkie zejścia do jeziora. Oczyszczenie ich zajmie kilkanaście minut. Dopiero wtedy będziemy mogli spuścić łódź. Kto tam leży? Grobkę wskazał na miejsca wybuchów. Z tej odległości widać dwa ciała. Jeden chyba żyje, ale wykrwawi się, zanim do niego dotrzemy. Melduję wszystkim. Jadę do zamku. Grobkę odwrócił się i wsiadł do samochodu.
Powrót do zapory wydawał się Compainowi i Czernemu łatwiejszy niż pierwsza część ich wyprawy. Być może sprawił to ciepły prąd pochodzący z jakiegoś podziemnego źródła, płynący wzdłuż brzegu. Nie mieli już wątpliwości, że Hamlet i Ryder weszli na miny, gdyż światła z brzegu, rozlewające się jasną łuną w kroplach deszczu, wskazywały, że do rejonu, gdzie stał transformator, ściągały niemieckie patrole. Dobiegał ich warkot motorów i szczekanie psów. Wydawało się to szczególnie niepokojące. Zapowiadało bowiem, że lada moment patrole zaczną pościg wzdłuż brzegu. A nie można było wykluczyć, że wypłyną w łodziach na wodę i zaczną przeszukiwać jezioro. Mijał jednak czas, a Niemcy poza lustrowaniem wody latarkami nie rozpoczynali poszukiwań na jeziorze. Czerny pierwszy dotarł do betonowej obudowy kanału, przez który woda wpływała na turbiny. Wysoko na tamie, na tle nieba, widzieli sylwetki wartowników, którzy zgromadzili się w jednym miejscu, mając stamtąd najlepszy widok na odległy brzeg, gdzie przybywało coraz więcej żołnierzy. Z wnętrza kanału słychać było tylko plusk przelewającej się wody, ale nie dochodził szum generatorów. Elektrownia nie pracowała.
Mam nadzieję, że włączą, gdy tam wejdziemy. Zmieliłoby nas. Czerny, chwytając się poręczy okalającej wlot kanału, podciągnął się i przełożył nogę na drugą stronę betonowej rury. Po chwili w jego ślad poszedł Compain i ześlizgując się po powierzchni wypolerowanej przez wodę, szybko znaleźli się na stalowej siatce, grodzącej wlot do turbin.
Compain kopnął nogą, ale stalowe pręty nawet się nie wygięły. Spojrzał w górę, rozumiejąc, że nie mają żadnej możliwości powrotu, gdyż nie zdołaliby wspiąć się po gładkiej powierzchni ścian. Przez moment wydawało mu się, że znaleźli się w pułapce, w której utoną, gdy ruszą turbiny i z góry zaczną napływać masy wody. Czerny włączył latarkę, choć zdawał sobie sprawę z ryzyka. Światło mogło zostać dostrzeżone przez wartowników na tamie. Zastanawiał go ciemny otwór nieco powyżej nad ich głowami. Uniósł się na palcach i wsunął rękę w czeluść kanału. Po chwili namacał metalowy pręt. Pociągnął, czując, że wysuwa drabinkę, umożliwiającą technikom wejście do tego miejsca. Wspięli się szybko do wnętrza wąskiego korytarza, który biegnąc ukośnie w górę doprowadził ich do większego, poziomego tunelu, gdzie co prawda pochyleni, ale mogli stanąć. Po chwili zorientowali się, że znaleźli się tuż pod powierzchnią jezdni biegnącej na szczycie tamy. Nie wiedzieli jednak, dokąd trafią i czy idą w dobrą stronę. Wood postanowił opuścić bezpieczną kryjówkę w leśnym wykrocie. W świetle lamp, które włączono na tamie, dostrzegł, że wartownicy zamiast patrolować okolicę skupili się w jednym miejscu ciekawi wydarzenia, które rozgrywało się poniżej tamy, w miejscu eksplozji min. Nisko pochylony przebiegł przez drogę prowadzącą do tamy. Miał szczęście, gdyż ledwo zdążył wskoczyć do przydrożnego rowu, gdy zza zakrętu wyjechał samochód z kilkoma SS-manami. Jechali szybko, nie zwracając uwagi na otoczenie. Najwidoczniej zmierzali do wartowników na zaporze i tam się zatrzymali. Z samochodu wysiadł oficer, aby przekazać instrukcje. Trwało to chwilę i samochód odjechał. Wood wdrapał się na niewielkie wzniesienie i mocno wczepiając się palcami i obcasami w mokre poszycie, zaczął zsuwać się do skarpy stromo opadającej z drugiej strony zapory, gdzie na samym dole, w betonowym korycie, płynęła struga wody, sącząc się przez nieczynne turbiny. I wtedy dostrzegł sylwetki Compayna i Czernego na długim i wąskim balkoniku na szczycie tamy. Była to platforma opuszczana w celu sprawdzania stanu kamiennych płyt pokrywających ścianę tamy od strony, na którą nie napierała woda. Prawdopodobnie wcześniej ekipa remontowa używała tego urządzenia, dokonując inspekcji lub naprawy i pozostawiła platformę odesłana do innego zadania. Dwaj wartownicy, zgodnie z rozkazem, jaki otrzymali od oficera, ruszyli w stronę posterunku. Szli wzdłuż krawędzi od strony jeziora, od czasu do czasu oświetlając latarkami ścianę i wodę. Musiało minąć dużo czasu, zanim doszliby do końca i rozpoczęli kontrolowanie drugiej ściany, na której byli Compayne i Czerny. Mogli jednak w każdej chwili zmienić swoją trasę i przejść na drugą stronę, a wówczas ludzie zawieszeni na niewielkiej platformie nie mieliby szans ucieczki ani ukrycia się. Jedna z czarnych sylwetek doszła do końca balkoniku i balansując na wąskiej krawędzi usiłowała chwycić za gruby pęk kabli biegnących nad głową. Wood podniósł lornetkę i dopiero wtedy dostrzegł, że to Czerny zdecydował się na taki desperacki krok. Na tamie w oddali zabłysły światła samochodu. Wartownicy zatrzymali się, obserwując, kto nadjeżdża, a rozpoznając samochód oficera, pobiegli w tamtą stronę, oddalając się od miejsca, w którym stali Czerny i Compayne. Ci stanęli właśnie na poręczy, chwytając wysoko uniesionymi rękami wiązki kabli. Wood zrozumiał, że w ten sposób blokują platformę, aby nie usunęła się podczas skoku. Z samochodu wysiadł oficer oraz kilku żołnierzy, najwyraźniej przysłanych po to, aby wzmocnić strażę na tamie. Wood uspokoił się, uznając, że rozstawienie nowych wart i wyznaczenie zadań potrwa kilka minut, w czasie których Czerny i Compayne powinni dotrzeć do skarpy. Jeżeli tylko uda im się skok. Chybotliwą platformę dzieliły od ściany urwiska niespełna 2 metry, ale nie odległość była największą przeszkodą. Gwizdnął cicho. Compayne podniósł rękę, potwierdzając, że usłyszał sygnał. Szykował się do skoku, doskonale zdając sobie sprawę, jak jest ryzykowny. Wreszcie ugiął nogi, odbił się i przeleciał w powietrzu 2 metry, trafiając na wystający kamień. But ześlizgnął się po mokrej powierzchni, więc balansując przez sekundę w podświadomym odruchu, który miał przywrócić mu równowagę, sięgnął na oślep w bok, chwytając za pień brzuszki. Dzięki mokrej rękawiczce, którą naciągnął na dłoń, aby uchronić się przed zimną wodą, drzewko nie wyślizgnęło się z jego ręki. Utrzymywał się tak przez moment, aż udało mu się przeważyć ciężar ciała i stanąć pewnie na skalnej półce. Odwrócił się i usiadł, opierając się plecami, gotów pomóc Czernemu, który za sekundę miał powtórzyć jego skok. Wood przeniósł wzrok na żołnierzy na tamie. Na szczęście przerwali obchód i stanęli na wyznaczonych pozycjach. Dwaj szli, aby podjąć wartę w miejscu, z którego mogliby dojrzeć Compayne'a i Czernego, ale wciąż byli za daleko. Spojrzał w stronę balkoniku. Czerny skoczył tak, że upadł całym ciałem do przodu i leżał płasko na skarpie. Wood zsunął się o kilka metrów, zaparł stopami o wystające kamienie i opuścił linę, której koniec schwycił Compayne. Z wysiłkiem, na jaki stać tylko człowieka znajdującego się w beznadziejnej sytuacji, wydostał się na górę i usiadł obok Wooda, ciężko dysząc. Po chwili to samo zrobił Czerny. Bez słowa, chyłkiem, wycofali się w stronę drogi i pobiegli do miejsca, gdzie Wood wynalazł kryjówkę. Zmęczenie przemogło ogromne napięcie i Compayne oraz Czerny zapadli w krótki, niespokojny sen. Globke zszedł na dół do długiego korytarza jasno oświetlonego lampami na ścianach pod stropem. York spisywał tam zawartość skrzyń, dokładnie numerując wszystkie urządzenia. Stanął przy nim, przyglądając się bez słowa kolumnom cyfr w notatniku Yorga.
Mogę panu w czymś pomóc? York nie podnosił głowy, zajęty obserwowaniem techników układających metalowe części w skrzyni wyłożonej wiórami. Zastanawiam się, czy pan coś słyszał? Nie. York wciąż nie podnosił głowy. Tutaj pod ziemią niewiele się mówi. A o czym miałem słyszeć? Pewność i spokój Yorga zbiły z tropu Globkego. Mówię o wybuchach, wyjaśnił bacznie, obserwując reakcję kapitana. Dwaj ludzie wylecieli w powietrze na minach. Widocznie nie przeczytali ostrzeżenia albo byli pijani. Przeszkadza mi pan. Czy ma pan coś tak ważnego, co uzasadniałoby to przerwanie pakowania aparatu? York opuścił notatnik, spojrzał prosto w oczy Globkego. Kiedy zakończy pan pakowanie aparatu? Zapytał Globke po chwili milczenia. Jeżeli nie będzie mi pan przeszkadzał, to przed świtem. Globke odwrócił się bez słowa, słysząc kroki na kamiennych schodach. To Bear zatrzymał się w oddali, dając znak, że ma coś ważnego do przekazania. Co jest? Dotarliśmy do trupów. Bear mówił półgłosem, pochylony nad ramieniem Globkego. Jeden to nawet żył jeszcze, ale nie zdołaliśmy go uratować. Stracił za dużo krwi. Byli w mundurach pilotów amerykańskich. Co z tego? Wczoraj w okolicach Arnsdorf spadł amerykański samolot zwiadowczy. To jakieś 20 kilometrów stąd. Mogli przedzierać się do rosyjskich linii i nie zauważyli, że weszli na pole minowe. Pozostawili jakieś ślady? Bear pokręcił głową. Za mocno pada. Deszcz wszystko zmył. Psy też nie podjęły śladu. To skąd wiesz, że szli drogą? Nie mogli przejść od jeziora. Tam też są miny. A awaria? Wygląda, że jakiś technik zostawił łom, który zwarł przewody. Może zrobił to specjalnie. Sprawdzamy, kto ostatnio dokonywał konserwacji. Braliśmy ludzi z Marklisy. Globke skinął głową. Wyjaśnienie Bera brzmiało przekonująco. Nie odkryto niczego, co wskazywałoby, że w okolicy działała wroga grupa. Straże na tamie niczego nie zauważyły. Być może z nadejściem dnia uda się odnaleźć ślady. Ber! Globke zatrzymał SS-mana, który przebiegł już kilka stopni. Słysząc wezwanie, posłusznie wrócił. Stan gotowości ma trwać. Obstawić dziedziniec. Tam nie tylko mysz nie może prześlizgnąć się niezauważona. Nawet pająk. Tak jest, zasalutował Bear. I zapowiedz, że jeżeli złapią kogokolwiek na przekroczeniu regulaminu warty, zostanie natychmiast powieszony. Kiedy przyjadą ciężarówki? Będą nad ranem. Natychmiast zacząć załadunek. Konwój ruszy do Firsztensteinu wieczorem. Przekażcie przez radio otwartym tekstem wiadomość, żeby rozpoczęli przygotowania do planu Z. Spojrzał na zaskoczonego Bera. Co cię tak dziwi? Ładnie brzmi jak Pers Z. Ber zasalutował i zamierzał odejść. Czekaj, zatrzymał go Globke. Niespodziewany pomysł przyszedł mu do głowy. Weźmiesz kilku żołnierzy ochrony, natychmiast wyjedziesz do Firsztensztajn. Masz tam być przed konwojem i zameldować się u dowódcy zamku. Nie pamiętam, kto to, ale... Bear był bardzo zaskoczony niespodziewanym rozkazem. Na miejscu będziesz nadzorował ukrycie aparatu, mówił dalej Globke. Nie wierzę dokumentom. Chcę mieć twoją relację, gdzie ukryto skrzynie i jak je zabezpieczono. Dopilnujesz, żeby więźniowie, którzy będą przynosić skrzynie, zostali rozstrzelani, a nadzorujący ich SS-mani natychmiast odesłani, najlepiej do obrony Berlina. Wrócisz po wykonaniu zadania. Tak jest. Bear wciąż był zdziwiony niespodziewanym rozkazem. Globke skinieniem głowy potwierdził, że nie ma więcej rozkazów do przekazania. Nie potrafił uzmysłowić, dlaczego pomysł odesłania swojego zastępcy nagle uznał za celowy i ze wszech miar uzasadniony. Odczekał, aż Bear zniknął w głębi korytarza, podszedł do telefonu wiszącego na ścianie i pokręcił korbką. Kto dzisiaj jest dowódcą wart? Odczekał chwilę, aż operator w centrali sprawdził nazwisko oficera. Połączcie mnie z nim. Znał Obersturmführera Kropackiego, młodego chłopaka z Waffen-SS, nadzwyczaj zdyscyplinowanego i twardego żołnierza. Pomyślał, że dobrze się złożyło, że to ten właśnie oficer pełni dyżur. Mówi Obersturmbannführer Globke. Od tej chwili nikt, powtarzam, nikt nie ma prawa wstępu na dolny dziedziniec. Do odwołania. Osobiście pan za to odpowiada. O wszelkich próbach wejścia na dziedziniec powiadomić mnie, bez względu na porę.
Tak jest.
Usłyszał w słuchawce i odwiesił ją, przekonany, że jego rozkaz będzie wykonany z nadzwyczajną skrupulatnością.